5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór. Kłaniam się po pięknym, prawdziwie wiosennym dniu. Hanna Wilczyńska-Toczko, Nocne Rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. Dziś, proszę Państwa, porozmawiamy o eksperymencie, który odbył się w Gdyni. Ponad 100 nastolatków próbowało przez 3 dni żyć bez telefonów, Facebooka, tabletów, internetu, gier. W przygotowanych dziennikach notowali, co robią i co czują. Eksperyment poza siecią sprawdzał, co młodzi ludzie zrobią ze swoim czasem, gdy zostaną pozbawieni dostępu do mediów elektronicznych. Dla niektórych to zupełnie jak wyrzucenie ryby na brzeg, to jak odcięcie powietrza. Dziś porozmawiamy o wynikach eksperymentu. Generalnie można powiedzieć, że tracimy kontrolę nie tylko nad używaniem urządzeń elektronicznych, ale także nad relacjami. A moim i Państwa gościem jest pomysłodawca eksperymentu, dr Maciej Dębski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Maciej jest socjologiem z Uniwersytetu Gdańskiego, prezesem fundacji Dbam o mój zasięg. A muzycznie dla odmiany Cortez 603-0606-06, SMS-owy numer do nocnych rozmów. Jesteśmy z Państwem do 23.
Nie dałem dotąd takich dań, które Ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć. Kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz znać. Dodasz cukru, narwiesz bzu. Zimbiram, imbiram. Smakuje mi, choć nie przywykłem. Kanciaste mam, smakowe kubki za płytkie. Staram się i nie chcę cię urazić. To bzdury przecież. Nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć. Kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz ze mną pragniesz słodko spać. Każdy twój sen chłonę prócz. Imbirowej przyszłości. O smaku kabli, o smaku gniewu.
Cortez jeszcze zaśpiewa. 603-0606-06, SMS-owy numer do nocnych rozmów. W studiu dr Maciej Dębski, socjolog z Uniwersytetu Gdańskiego, prezes fundacji Dbam o mój zasięg, pomysłodawca eksperymentu poza siecią. Ponad 100 nastolatków próbowało przez 3 dni żyć bez social mediów, można powiedzieć, telefonu, Facebooka, tabletów, internetu, gier. Skąd taki pomysł, Macieju, na taki eksperyment?
No ten pomysł to przede wszystkim wyszedł z tego, co my żeśmy zaobserwowali w badaniach ilościowych, które wcześniej prowadziliśmy, gdzie jasno, ewidentnie zanotowaliśmy, że młodzież gdyńska przejawia bardzo wyraźne symptomy nałogowego korzystania z telefonu komórkowego.
Młodzież gdyńska, dlatego że tę badaliście, a chodzi tak naprawdę o młodzież na całym świecie.
Tak, tę badaliśmy w Gdyni na początku, potem rozszerzyliśmy badania na całą Polskę. Udało nam się zebrać ponad 22 tysiące odpowiedzi uczniów z całej Polski, z ponad 650 szkół. Ten pilotaż robiliśmy w Gdyni i w tym pilotażu właśnie ewidentnie wyszło, że telefon komórkowy, internet to są tak naprawdę dwa urządzenia, czy no, dwa narzędzia, które tak naprawdę towarzyszą od samego rana młodym osobom.
Od otwarcia oczu po sen.
Od otwarcia oczu po sen. Więcej są też osoby, które budzą się w nocy i sprawdzają telefony komórkowe, czy ktoś nie napisał, czy ktoś nie zalajkował, czy ktoś nie wysłał jakiejś wiadomości. Zresztą, no umówmy się, to nie dotyczy tylko młodych osób. Ale wracając do tego...
Ale badaliście młodych.
Tak, badaliśmy młodych.
Bardzo młodych.
Bardzo młodych, osoby między 12 a 18 rokiem życia. I te wyniki dość takie niepokojące, gdzie wychodziło, że młodzież tak naprawdę nie ma żadnych zasad korzystania z tych telefonów. Korzystają zawsze i wszędzie. Nieważne, czy to jest lekcja szkolna, czy to jest przerwa, czy to jest pobyt w kościele, prawda? Skłonił nas do tego, żeby podrążyć te dane ilościowe i zaproponowaliśmy cały komplet badań jakościowych, który został właśnie, te badania jakościowe zostały otwarte właśnie przez ten eksperyment.
Przez ten eksperyment. Ja z niepokojem coraz większym, jeszcze nie znając ani wyniku eksperymentu, ani tych badań, obserwuję od jakiegoś czasu dziewczynki, chłopców w wieku podstawówkowym, gimnazjalnym, którzy wracają ze szkoły, tak jak my przed laty wracaliśmy. I te grupki w ogóle ze sobą nie rozmawiają, bo każdy idzie i trzyma przed sobą swój telefon komórkowy.
To doskonale widać, jak wejdziemy do szkoły i trafimy na przerwę, to praktycznie można powiedzieć, że zdecydowana większość dzieci, młodzieży szkolnej siedzi pod salą i po prostu używa tych telefonów komórkowych.
O ile nie zakazano używania telefonów komórkowych w tej szkole.
O ile nie zakazano w tej szkole. Tak. Natomiast wiadomo, że te zakazy z przestrzeganiem tych zasad różnie bywa. No cóż, no powiem tylko tyle. Prawie 10% młodzieży w całej Polsce kilkadziesiąt razy dziennie robi sobie selfie. Więc no, są różnego rodzaju takie smaczki, które no, spowodowały, że my chcieliśmy właśnie dotrzeć troszkę bardziej głębiej pomiędzy dane, pomiędzy słupki.
Eksperyment trwał od 14 do 20 marca. Wzięło udział ponad 100 nastolatków, chociaż na początku zakładaliście, że będzie ich 60.
No powiem, że z początku tak, żeśmy rzeczywiście zakładali, że będzie tych osób 60. Otworzyliśmy cały proces rekrutacji, stworzyliśmy specjalną platformę. No i powiem, że na początku to tak tych chętnych to nie za bardzo się pojawiali. Kapało 5, 10, 15, 20, a to coraz bliżej 14. Z racji tego, że partnerem był Urząd Miasta w Gdyni, prezydent Bartoszewicz, odpowiedzialny za edukację, razem z fundacją napisaliśmy wspólnie pismo, zaangażowaliśmy dyrektorów, dyrektorzy scedowali to na pedagogów, no czy tak, na wychowawców. No i
pospolite ruszenie.
I pospolite ruszenie. W sumie zgłosiło się 120 osób i postanowiliśmy wszystkich zaprosić na spotkanie, myśląc, że przyjdzie pewnie z 50-60, bo to tak zawsze bywa, że zaprosisz setkę, a przyjdzie 40. No i się okazało, że przyszła prawie setka, bo 95-6 osób przyszło, przepraszam, 105 osób przyszło na nasze spotkanie organizacyjne.
Co mówili? Dlaczego chcą wziąć udział
przede wszystkim
w tym
dwa motywy. Przede wszystkim dwa motywy wśród młodych osób z Gdyni im towarzyszyły. Pierwszy motyw, sprawdzenie samego, czy dam radę, czyli taki motyw konfrontacyjny, kto ja nie dam rady, a to zobaczymy, aha, prawda? Potem się okazywało w rozmowach z rodzicami, że to troszkę tak rodzice też takich stymulowali. A i spróbuj radę, spróbuj czy dasz radę, według mnie na pewno nie dasz rady, prawda? Więc młodzież z jednej strony chciała pokazać samym sobie, że dadzą radę, z drugiej strony myślę, że chciała pokazać i udowodnić coś swoim rodzicom. A drugi motyw, taki bardzo myślę poznawczy i ciekawy, to młodzież mówiła, że chce wziąć udział w tym eksperymencie, żeby zobaczyć, jak to się kiedyś żyło bez telefonów, bez internetu i bez właśnie tych social mediów.
I teraz tak, ten eksperyment polegał na tym, że nie zamykaliście tych młodych ludzi w żadnej sali, auli, ani w odosobnieniu, tylko każdy z nich był u siebie w domu i zobowiązał się, że nie będzie korzystał właśnie ani z Facebooka, ani z telefonu, ani z tableta, ani z żadnego takiego elektronicznego urządzenia.
Tak jest. Między 14 a 20 marca każdy z uczestników miał znaleźć swoje trzy dni, ale ciągiem, czyli 72 godziny, gdzie rzeczywiście odetnie się i ta badana grupa podzieliła się tak naprawdę na dwie duże grupy. Jedni zaczęli poniedziałek, wtorek, środa, a drudzy zostawili sobie czas i udział w eksperymencie na piątek, sobota, niedziela, czyli na koniec tego wyznaczonego okresu. I powiem, że wywiezienie ich na pustynię albo na miejsce, gdzie nie ma zasięgu, zabranie im telefonów było zbyt proste. Młodzież w Gdyni miała trudniej. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę musieli ten eksperyment odbywać w swoim naturalnym środowisku, czyli wśród rodziców, którzy oglądają telewizję, wśród młodzieży w szkole, która non-stop korzysta z telefonu,
no więc właśnie.
Więc mogę powiedzieć, że im było trudniej, prawda, w tym zakresie realizować eksperyment w swoim środowisku naturalnym.
Oprócz tego, że mieli się odciąć od tych wszystkich urządzeń, także telewizora słyszę, tak? A radia mogli słuchać?
Tak, mogli słuchać radia, ale nie przez internet i nie przez telefon oczywiście.
No tak, tak, tylko w taki naturalny, staroświecki sposób.
No tak.
Analogowy.
To prawda.
Mieli się odciąć od tych mediów, ale też jeszcze mieli robić coś na kształt pisania dzienników.
Tak, zaproponowaliśmy im, bo wiedzieliśmy, że będzie im trudno, zaproponowaliśmy im troszkę wypełnienie tego czasu wolnego, ale też powiem, że dla nas dziennik, który mieli prowadzić, obowiązek prowadzić, jest bardzo ważnym materiałem badawczym, więc z jednej strony my przeczytaliśmy, czy czytamy właśnie
te dzienniki.
Oni mieli tam zapisywać tak naprawdę to, co robią, z kim się spotykają, to, co czują.
Jak wypełniają ten czas, który pożytkowaliby.
Jak wypełniają ten czas, dokładnie.
Tak. Na korzystanie z tych mediów.
Dokładnie tak. Te dzienniki oni mieli nie tylko prowadzić w ciągu tych trzech dni, gdzie się postanowili odciąć, ale mogli je prowadzić wcześniej, bo wcześniej było spotkanie organizacyjne, gdzie dostali te dzienniki, ale też mogli prowadzić i prowadzili te dzienniki później, również w okresie świątecznym, no bo tak to jest po eksperymentach różnego rodzaju, że pewne refleksje przychodzą dzień, dwa, trzy, tydzień po czy po świętach, więc sporo tych refleksji zanotowaliśmy tydzień po zakończeniu eksperymentu.
No, no proszę.
Więc dla nich taka funkcja trochę autoterapeutyczna, że mogli popisać, jak się czują i było im na pewno łatwiej, jak to pisali, a dla nas bardzo duży, ogromny materiał badawczy, który nam teraz otwiera całe pole i wachlarz do badań jakościowych, bo teraz będziemy przystępowali do wywiadów indywidualnych i z uczniami, i z rodzicami.
A zaraz podzielimy się, znaczy ty się podzielisz z nami, ze słuchaczami, tymi najważniejszymi wnioskami płynącymi z eksperymentu. Ola pisze, moja siostrzenica brała udział w takim eksperymencie w Niemczech i wynikło z tego dużo śmiesznych historii. Między innymi poszła do szkoły, a były odwołane zajęcia. Nie mogła sprawdzić poczty. Już teraz nie da się żyć bez tych wynalazków. pisze Ola. Piotr z Anglii, nasz stały słuchacz. Strasznie mi się eksperyment podobał, ale niestety to nie zatrzyma marszu komórkowych zombie. W tym tygodniu będzie wpis z wyprawy do Exeter, gdzie pani tak zajęła komórka, że panią tak zajęła komórka, iż wózek wpadł do wody. Na szczęście dosłownie kilka sekund po tym, jak puściła wózek, by coś odpisać na smartfonie, zupełnym przypadkiem ojciec użerający się ze szczeniakiem dziecko wyjął z wózka. Cały czas mówię, media poczekają, facebooki i znajomi też. Życie niekoniecznie. W Anglii prowadzona jest kampania 2 sekundy, która pokazuje, pisze pan Piotr z Anglii, że 2 sekundy z komórką mogą odebrać nawet życie. A ja mam starą Nokię 3210E i tak zazwyczaj z domu wychodzę bez komórki. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla wszystkich słuchaczy. I dziękuję bardzo za życzenia urodzinowe, panie Piotrze. No więc właśnie, ale można powiedzieć, że pan Piotr, mimo że jest młodym człowiekiem, jest jednak starej daty. Wybadaliście w eksperymencie młodych ludzi od 12 do 18?
Tak jest, roku, do 18 roku,
roku życia. A to jest już zupełnie nowe pokolenie.
To jest nowe pokolenie, tak jest.
603060606 w studiu Maciej Dębski, doktor Maciej Dębski, socjolog z Uniwersytetu Gdańskiego, prezes Fundacji Dbam o mój zasięg, pomysłodawca eksperymentu poza siecią. Już za chwilę o tych najważniejszych wnioskach płynących z badania, z eksperymentu.
Niby nic takiego, w mieście pusta droga. Nocne loty, wódka w bramie, w końcu nikt nie woła. Łajzy półbogowie, żaden sobie już nie ufa. Ma na myśli pudę i spuszcza je z łańcucha. I niby nic takiego, jedna noc. I niby nic wielkiego, jedna noc. I niby nic ważnego, jedna noc. Niby nic, a jednak niby nic, a jednak miasto śpi, ulic styk, jedna z klisz świata strych, niby nic, nie będzie niby nic, a jedna. To niby nic takiego, dzień jak w negatywie, gęsia skórka, miękki łuk twój, a spodeł bałypie. Gdy cię gryzę w szyję, ty udajesz, że nie boli. Zasypiamy, kiedy budzą się żurawie domy. I niby nic takiego, jeden dzień. Niby nic wielkiego, jeden dzień. Niby nic ważnego, jeden dzień. Niby nic, a jednak niby nic, a jednak niby nic, jedna noc. Niby nic takiego, niby nic, jeden dzień. Niby nic, a jedna. Takiego niby nic, niby nic wielkiego, niby nic, niby nic ważnego, niby nic, niby nic, a jednak niby nic, a jedna.
Doktor Maciej Dębski, socjolog z Uniwersytetu Gdańskiego, prezes Fundacji Dbam o mój zasięg. Przypomnijmy, ponad 100 nastolatków próbowało przez 3 dni żyć bez telefonów. Nastolatkowie z Gdyni. Bez telefonu, Facebooka, tabletu, internetu, gier, no, tych wszystkich elektronicznych urządzeń. W dziennikach notowali, co robią, co czują. Eksperyment nazywał się Poza siecią, no i sprawdzał po prostu, co młodzi ludzie zrobią ze swoim czasem, gdy zostaną odcięci, pozbawieni dostępu do mediów elektronicznych. No właśnie, najważniejsze wnioski, ale zacznijmy od budzika.
Tak, z racji tego, że młodzież mogła prowadzić i być cały czas z nami w kontakcie jeszcze przed rozpoczęciem eksperymentu, no bo oni, ta młodzież w różnym czasie się postanawiała odciąć ten pierwszy
na
dzień.
Na te trzy dni.
Na te trzy dni. No to muszę powiedzieć, że były różnego rodzaju strategie przygotowywania się do tego eksperymentu. Jedni na przykład kompulsywnie chcieli się odciąć w poniedziałek i sobota, niedziela cały czas przy internecie, prawda? Tak jakby się chcieli nagrać na zapas. A wiemy, że się najeść na zapas nie da. Dość znamienną sytuacją właśnie z tym budzikiem, o którym mówisz, to były te sytuacje, gdzie pisali do mnie zdenerwowani uczniowie, no ale proszę pana, jak ja się obudzę bez budzika, zawsze mam go w telefonie, a nie mogę używać telefonu, więc ja mówię, no to idź do mamy, to niech cię obudzi. No ale mama wychodzi do pracy, prawda? Więc zaczęło się wśród kilku osób nerwowe poszukiwanie budzika.
Budzika.
Mam tutaj przygotowany taki cytat jednej z uczestniczek z tych, która napisała w tym swoim dzienniku. Wygrzebałam babci budzik, by nie zaspać do szkoły. Długo mi zajęło nastawianie go i ogarnięcie. Zupełnie nie znam przedmiotu. Nawet ma przyciski na światełka, haha. Więc oczywiście to są takie może dość śmiesznie brzmiące sytuacje, ale okazywało się, że tak naprawdę no, ten telefon zastępuje
wiele urządzeń.
Wiele urządzeń i nawet nigdy jako organizator bym nie pomyślał, że młodzież będzie miała problem z budzikiem, a tu się okazuje, że ludzie piszą, panie, daj budzik, prawda? Ja mówię, no nie, no musisz sobie jakoś zorganizować.
Jakie wnioski najważniejsze macie?
Pierwszy wniosek jest taki, że eksperyment się udał.
Czyli?
To znaczy wywołał to, co chcieliśmy wywołać, a mianowicie poczucie pewnego rozdrażnienia, niepokoju, takiej niepewności, że ja nie mogę skorzystać z różnych urządzeń.
W tej grupie badawczej. Czyli duży dyskomfort tych osób.
Czyli pojawiał się duży dyskomfort, o którym pewnie zaraz powiem.
Objawy odstawienne nawet można powiedzieć.
Mogę powiedzieć też, że to były takie objawy związane z agresją, z bardzo dużym lękiem, z niepokojem, a nawet z płaczem, że nie mogę używać tego telefonu i internetu. Drugi wniosek, można bez internetu i bez telefonu żyć, ale ciężko jest. Większość naszych uczestników ukończyła ten eksperyment, co wcale nie oznacza, że nie mieli trudności i kryzysów i gdyby nie rodzice albo koledzy, to pewnie by przerwali ten eksperyment. Więc zdecydowana większość mówi, tak, osiągnąłem sukces, natomiast
dużym
ten sukces
kosztem.
Był osiągnięty dużym kosztem. Myślę sobie, że taką ważną rzeczą, która wynika z tego eksperymentu, być może to jest prozaiczna rzecz, ale ten eksperyment łatwiej przechodzili ci uczniowie, którzy generalnie mają pasję w życiu. Którzy czytają książki, którzy biegają, którzy zapełniają sobie czas, którzy są wolontariuszami. Nie ma nic gorszego i w tych dziennikach to bardzo jasno wybrzmiewa, jak wieczorna nuda. Jeśli dziecko nie ma zapewnionego, dobrze spędzanego tego wolnego czasu i tak naprawdę nikt temu dziecku nie pomaga wypełnić tej przestrzeni między szkołą a obowiązkami rodzinnymi, to tak naprawdę dzieciaki uciekają bezpośrednio w telefon i w internet. To potwierdzają te duże ogólnopolskie badania, które fundacja zrobiła na ponad 22 tysiącach uczniów. Ponad 50% młodzieży korzysta z telefonów i z internetu wtedy, kiedy się nudzi.
I jeśli nudzimy się i ci młodzi ludzie nudzą się częściej niż nie nudzą, no to wiadomo, że wypełniają ten czas przez to, że wchodzą sobie w telefon i korzystają z Facebooka, z gier.
Zdecydowanie
w ten sposób zabijają czas.
Zdecydowanie tak. Stąd na przykład osoby, które wiedziały, że tak funkcjonują, przed eksperymentem starały się wybrać takie trzy dni, gdzie zawsze się dużo będzie działo, prawda?
Na
wszelki wypadek. Więcej nawet, to była taka metoda radzenia sobie i metoda przygotowania. Ustawiali specjalnie wszystkie spotkania, które mogli ustawić z kolegami, z koleżankami na ten czas, na ten czas, kiedy biorą udział w tym eksperymencie. Po co? No po to, żeby jak najpóźniej wracać do domu. I muszę powiedzieć, i to jest kolejny wniosek, że jeśli pojawiały się kłopoty i trudności i takie myśli, że ja nie dam rady, to przede wszystkim przychodziły one wieczorem. te trudności i te momenty zwątpienia. To jest ten czas, kiedy młodzież przede wszystkim siedzi na necie, na portalach społecznościowych, na różnego rodzaju aplikacjach, 21, 22, 23, a oni wtedy tego nie mogli robić.
Co pisali w tych dziennikach? Tam jest dopiero ten materiał przebogatym takim dowodem na to, jak bardzo młodzież jest uzależniona i nie wyobraża sobie życia bez mediów elektronicznych.
Jesteśmy cały czas na etapie analizy tych dzienników. Jesteśmy po wstępnym takim rozpoznaniu i muszę powiedzieć, że ten materiał badawczy jest bardzo różnorodny. Powiem tak i mam nadzieję, że to jest kwestia raczej młodego wieku niż nieumiejętności, ale część dzienników pokazuje, że młodzież nie potrafi przelewać swoich myśli na papier. To są zdania bardzo proste, urwane, niepowiązane, nielogicznie, czasem tak jakby ktoś im zabrał kompetencje dobrego i fajnego pisania o tym, co się czuje.
Jakby nie umiały te osoby podzielić się refleksją na temat swoich emocji,
dokładnie
odczuć
tak.
Tego, co się dzieje nawet.
Dokładnie tak. Nie za bardzo wiemy na tym etapie, z czym to jest spowodowane. Mam nadzieję, że to jest dziennik osoby z podstawówki, prawda, na przykład, bo rzeczywiście te dzienniki osób 17-18-letnich inaczej wyglądały, prawda? To, co pisali, to przede wszystkim opisywali swój dzień, jak spędzają dzień i czego im brakuje w kontekście używania telefonów komórkowych. Dzielili się różnymi refleksjami, na przykład... Jeden z chłopaków pisze, zawsze myślałem, że dorośli przesadzają, że nadużywamy elektroniki. Jednak te 3 dni pokazały, jak jesteśmy jej oddani. Wstaję rano, sprawdzam, czy ktoś w nocy nie napisał. Wchodzę na stronę szkoły, czy nie odwołali zajęć, prawda? Zresztą bardzo dużo wypowiedzi po eksperymencie było związane właśnie z takim technicznym funkcjonowaniem, że trudność sprawiało na przykład to, że ktoś przychodził do szkoły, a się dowiedział, że
nie ma lekcji,
bo ktoś odwołał, prawda?
Tak, tutaj pisała o tym Ola zresztą do nas.
Dokładnie tak, prawda? Kolejny wpis. Nie używam telefonu ani telewizora już 2 dni i jeszcze nie zaznałem nudy. Martwi mnie tylko fakt, że mam odruch sięgania do kieszeni po telefon, mimo tego, że wcale nie muszę do nikogo dzwonić. Pytałem się dziewczyny, która również bierze udział w eksperymencie, czy ma to samo, potwierdziła. Więc młodzież pisze również o pewnego rodzaju nawykach, które ma, prawda? Więc wydaje nam się, że dzwoni telefon, a to nie nasz telefon, prawda? Więc...
Ale też takie nawykowe sprawdzanie, czy ktoś nie napisał, no takie bawienie się telefonem.
Tak, ma fonoholik. Fonoholik, poznać fonoholika po tym, że zawsze ma telefon przed sobą, on musi mieć go w zasięgu ręki, to nie jest telefon schowany do plecaka, tylko on musi leżeć przed osobą i ten telefon cały czas jest w ręku, cały czas jest właśnie tam dotykany, uaktywniany. Kilkaset, a nawet kilka tysięcy razy dziennie są takie wyliczenia amerykańskich socjologów, psychologów, psychoterapeutów. Kilka tysięcy razy dziennie może być telefon fonoholika odblokowywany, żeby zobaczyć, co tam jest, prawda?
Czy wasz eksperyment dowodzi, że mamy do czynienia z generacją fonoholików? Jak to ładnie nazwałeś?
Nie wiem, czy to jest generacja, natomiast ewidentnie widać symptomy nałogowego korzystania z telefonów komórkowych. To są te wszystkie sytuacje, o których młodzież sama nam mówi. Kładzenie się z telefonem, sprawdzanie w nocy, czy ktoś nie napisał, wracanie do domu, jak zostawimy telefon, poczucie, że z telefonem czuję się bardziej bezpiecznie, mam większy wpływ na to, co się dzieje. No są różnego rodzaju, no przede wszystkim te emocje, czyli ten taki paniczny lęk, że jestem poza siecią i że coś mnie ominie. To, co jest ciekawe w tych dziennikach, to też to, że jak młodzież czekała z utęsknieniem na ten ostatni dzień eksperymentu.
Jaka była zmęczona tym eksperymentem.
Jaka była zmęczona, ale jaka była już taka niespokojna, że w końcu dopadnie do tego telefonu, prawda?
I radosna.
Radosna. No i dopadali do tego telefonu, prawda? I się zdziwili na przykład, że wcale nie mieli tak dużo połączeń i nieodebranych różnych rzeczy, prawda? A niektórzy nawet w dziennikach pisali, ile mieli nieodebranych wiadomości, nie wiem, na Snapchacie, na Facebooku, na innych portalach, prawda? Więc te powroty były różne, natomiast no, bardzo, bardzo wyczekiwane.
Rozmawiamy dziś, proszę Państwa, o wyniku eksperymentu poza siecią, gdyńskiego eksperymentu w studiu pomysłodawca dr Maciej Dębski, socjolog z Uniwersytetu Gdańskiego, prezes Fundacji Dbam o mój zasięg. Co najbardziej zasmuciło Cię, jeśli chodzi o wyniki tego eksperymentu? Co jest najsmutniejszym faktem, który się wyłonił, jeśli chodzi o to uzależnienie, o te zachowania młodzieży? Co cię najbardziej poruszyło?
Poruszyła mnie postawa rodziców. I w tym sensie mogę powiedzieć, że ten eksperyment jest nie tylko o młodych osobach, ale jest tak naprawdę również o ich rodzicach.
Co takiego?
Wychodzi na to, że w tych dziennikach oczywiście, ja też nie chcę generalizować, bo pewnie tak nie wszędzie jest, prawda, nie w każdym przypadku, ale widać w tych osobach młodych bardzo duże poczucie takiego braku bliskości z rodzicami.
Z rodzicami?
Z rodzicami. Mhm. Wychodzi na to, że te relacje, które są opisywane w tych naszych, w tych dziennikach, te relacje opisywane przez młodzież, napawają taką trochę nutą tęsknoty, po prostu za ciepłem, za obecnością, za dotykiem. Zresztą przeprowadzamy już powoli wywiady z rodzicami i okazuje się, że sami rodzice mówią: panie Macieju, ten eksperyment to jest jakaś cudowna rzecz, bo się okazało, że ja coraz częściej przytulałam mojego syna, prawda? A więcej, nawet czasem z nim spałam, bo przyszedł do mnie do łóżka. Więcej mieliśmy czasu dla siebie, więcej kontaktu, więcej rozmawialiśmy. Tu nawet nie chodzi, Haniu, o dotyk czy o... czy o przytulanie, ale tu chodzi o takie normalne bycie i takie nawet czasem głupie rozmowy twarzą w twarz, po prostu bycie ze sobą. I myślę sobie, że ten eksperyment i tutaj się otwiera bardzo duże pole współpracy nie tylko z dziećmi, ale z rodzicami. Okazuje się, że no, to nie jest tak, że młoda osoba ma kompetencje w pełni rozwinięte w kontekście organizowania swojego czasu wolnego. No, myślę, że ten obowiązek i ta kwestia spoczywa bardziej na rodzicu niż na samym dziecku. Więc jeżeli dziecko się nudzi, to umówmy się, to nie jest tylko kwestia dziecka, to jest kwestia tego, że rodzic tak naprawdę nie robi wiele, żeby no, to dziecko kreatywnie spędziło czas.
Ale czy nie wydaje ci się, Macieju, że ci rodzice są też w pewnym sensie bardzo bezradni, bo to są nastolatkowie, oni są nie najłatwiejsi, są trudni, no, grupa wiekowa jest dla nich znacznie ważniejsza niż towarzystwo, tak, to jest naturalne w tym okresie, w tej fazie rozwojowej, niż towarzystwo rodziców. Zabrać im komórkę?
Nie ma opcji.
Prawda? Nie ma takiej
Nikt nie chce zabierać
możliwości.
Komórek, nikt nie chce zabierać odcięcia, nikt nie chce odcinać od internetu. Natomiast no, wytworzyła się chyba taka trochę postawa, że sami rodzice zdegradowali często, czy często degradują swoją rolę do osoby, która kupuje telefon, płaci za internet, a tak naprawdę już nie za bardzo słychać, żeby rodzice rozmawiali o zasadach korzystania z tego telefonu, o niebezpieczeństwach, o negatywnych skutkach.
To jest raczej hulaj dusza, piekła nie ma.
Tak, stąd to można obserwować w internecie. My się możemy z tych memów śmiać, ale rzeczywiście to nie jest fajna sytuacja, w której wszyscy przy posiłku korzystają z telefonów komórkowych, prawda?
I są zanurzeni właśnie w telefonach, a nie w rozmowie.
Dokładnie. Z tych naszych badań ogólnopolskich wynika, że prawie 15% rodziców daje swoim dzieciom telefony i większy dostęp do internetu, czyli dłużej mogą korzystać z internetu i dłużej się bawić telefonami, tylko po to, żeby sami rodzice mieli więcej czasu dla siebie.
No to smutny wniosek.
To smutny wniosek.
Kolejny zresztą.
Drugi wniosek, nie wiem czy smutny, czy niesmutny, ale sami rodzice mówią: Boże, panie Macieju, ja nie myślałem, że ze mną tak jest kiepsko. Okazuje się, że wielu rodziców tych młodych osób sami mają problem z takim nałogowym korzystaniem z telefonów komórkowych czy z internetu. Więc A wydaje mi się, że młoda osoba czerpie wzorce z tego, co widzi u swoich rodziców, więc w tym sensie można byłoby powiedzieć, że fonoholik się uczy od fonoholika. No. Mhm. I to też pokazuje ten eksperyment.
I tak przekazujemy tę pałeczkę nawyku, który staje się pewnego rodzaju nałogiem, i ten eksperyment wybitnie pokazał, że ci młodzi ludzie nie wyobrażają sobie, nie chcą sobie wyobrażać życia bez tych wszystkich elektronicznych gadżetów, mediów, etc. Jednocześnie są bardzo samotni.
Wychodzi na to, że są bardzo samotni. Piszą o tym ewidentnie w dziennikach. Nie radzą sobie z tą pustką. Przypominam sobie taką rozmowę dość przypadkową już po eksperymencie z jedną uczestniczek, że ona mówi, że ona ma bardzo dobre relacje z mamą i że tak naprawdę gdyby inni mieli taką relację z mamą, jaką ona ma, to naprawdę byłoby super, ale mówi, że ona się nie spodziewa i ona myślała, że ona nie będzie miała żadnego problemu z tym eksperymentem. Ale mówi, ale wie pan co, panie Macieju, okazało się, że my mieliśmy takie rytuały z mamą i jednym z rytuałów było na przykład, jak przychodziliśmy do domu, to włączaliśmy telewizor i on sobie grał i my nawet coś tam razem żeśmy robiły, ale ten telewizor cały czas był w zasięgu słuchu, prawda? Ale jak żeśmy go wyłączyli, to się okazywało, że nawet to przebywanie między matką a córką stało się inne, po prostu wkradała się cisza.
Niepokojąca cisza dla nich, tak?
Niezręczna, taka nieznana wcześniej. Mhm. I się okazywało się, że nawet jeżeli mama z córką grały w tę grę planszową, bo miały taki rytuał, to działo się to bez telewizora, bez rozpraszacza. Pojawiło się więcej czasu na dyskusję między poszczególnymi ruchami w grze, prawda? Więc młodzież dochodzi do całkiem zaskakujących wniosków. Dlatego też poprosiliśmy, żeby pisali te dzienniki dłużej, nawet przez święta, więc kopalnia wiedzy.
Kopalnia wiedzy. Doktor Maciej Dębski, socjolog z Uniwersytetu Gdańskiego, prezes Fundacji Dbam o Mój Zasięg. Ale rozumiem, że wnioski płynące z tego eksperymentu nie zaskoczyły cię jakoś szczególnie. Że było to do przewidzenia już po tych badaniach, które wcześniej robiliście.
Było to do przewidzenia. Tak jak mówię, ten eksperyment miał za zadanie wyzwolić ten niepokój i być takim punktem, o którym my zaczepimy potem i rodziców, i samych dzieciaków w czasie prowadzenia wywiadów indywidualnych, pogłębionych. I od połowy kwietnia przez pewnie 2-3 miesiące będziemy rozmawiali z uczestnikami i z chętnymi rodzicami i tam też będziemy starali się dotrzeć do tych właśnie ukrytych kontekstów, które trochę wybrzmiały czy w badaniach ilościowych, czy w tej analizie dzienników.
Rozmawiamy, proszę państwa, dziś w Nocnych Rozmowach o eksperymencie poza siecią. Ponad 100 młodych ludzi próbowało przez 3 dni żyć bez telefonów, Facebooka, tabletów i innych mediów elektronicznych. O tym dziś w Nocnych Rozmowach właśnie z pomysłodawcą tegoż eksperymentu, doktorem Maciejem Dębskim, rozmawiamy. A śpiewa nam Cortez.
Weź je
jak na pamięć znam i każdy dźwięk. Dzieciom mów, że tyram gdzieś na chleb i kłam, i kłam, że wciąż kochasz mnie, że chcesz. Wierz mi lub nie, od dawna już wiem,
od dawna już wiem. A w studiu dr Maciej Dębski, socjolog z Uniwersytetu Gdańskiego, prezes Fundacji Dbam o mój zasięg. Macieju, proszę, przeczytaj jeszcze parę wpisów z tych dzienników, które młodzież biorąca udział w eksperymencie wypełniała. I co pisali?
15 marzec, 7:19, czyli rano. Czuję się nieco nieswojo. Przeważnie o tej porze towarzyszyłyby mi telefon z włączonym YouTube. To najprawdopodobniej moja ulubiona aplikacja. Mogę oglądać filmiki podczas jedzenia śniadania, co zastępowało mi telewizję, której nie mamy od około 4 lat na przykład, prawda? Mm-hmm. Czyli ewidentnie widać, że coraz więcej osób nie ma telewizora, nie ma komputerów stacjonarnych, nie ma telefonów stacjonarnych, ale wszystko przechodzi do tych urządzeń mobilnych. Znamienna sytuacja. Mogę oglądać filmiki podczas jedzenia śniadania.
Tak? No, czyli to, z nikim nie rozmawiam wtedy, no dokładnie. Może w samotności. Je to śniadanie.
Ciekawy wniosek, który się też pojawił, Haniu, to i to nie tylko w jednej wypowiedzi, ale w kilku, jak nie kilkunastu, że młodzież w trakcie tego eksperymentu lepiej spała. Wysypiała się.
Przeczytaj proszę, tak.
Znowu poszłam wczoraj spać około 22:00. W dni, kiedy mam internet, chodzę spać koło północy. Czuję się o wiele lepiej niż wtedy, kiedy zwlekam z pójściem spać do późnej nocy.
Jaki to pożeracz czasu też ten eksperyment pokazuje, prawda? Dla młodych ludzi.
Zdecydowanie tak. Znowu odnoszę się do tych badań ogólnopolskich. Około 10% młodzieży skarży się na to, że nie wysypia się z powodu nadmiernego korzystania z telefonu i z internetu przed pójściem spać.
Jeszcze jakiś fragment dziennika?
Tak, na przykład. A, już wymiękam, to nie jest takie łatwe, jak było rano, to jest straszne, ludzie na korytarzach cały czas mają telefon, prawie co druga osoba używa telefonu, a ja nie mogę. Tak? Czyli sytuacja ze szkoły znamienna, że wiele osób, no, nie, które brało udział w badaniu, w eksperymencie, skarżyło się na to, że no, inni mogą, a ja nie mogę. Tak. I tak, prawda? I nie powiem, że to się równało z jakimś wykluczeniem, wyłączeniem, ale po prostu było to nieznośne, że z jednej strony nieznośna, a z drugiej strony taka duża i ogromna chęć zaglądnięcia koledze przez rękę, tak. Słuchaj, weź, daj mi chociaż popatrzeć, co tam słuchać w sieci,
chociaż
prawda?
Chociaż trochę się nasycę. No, więc diagnoza jest...
Jeszcze jeden ważny. Do wszystkich czytających ten dziennik, specjalnie podkreślony, ktoś tutaj podkreślił. Wy pewnie nie braliście udziału w eksperymencie i jesteście osobami dorosłymi. Odłączcie się. 3 dni to wystarczający okres czasu, żeby dostrzec pewne rzeczy. Pewnie niektórzy z was mają dzieci. Nie pozwólcie, żeby technologia zniszczyła wasz kontakt z nimi. Wszystko jest dla ludzi, ale powinniście dostrzec priorytety.
To jakaś
Hania,
młoda osoba.
To pisze młoda osoba. Ta osoba może mieć 15, 16, max 18 lat. To jest cytat, który po prostu bije po mnie jako po ojcu. Kiedyś się przyznałem, że sam jestem osobą uzależnioną
od mediów
i cały czas to podtrzymuję, ale powiem, nauczka, powiedzmy, taka sobie dla rodziców, nie? Rodzice, otwórzcie oczy. Jeżeli macie dzieci, to nie pozwólcie, żeby ktoś, coś lub właśnie korzystanie z mediów zabrało wam ten czas z dziećmi, prawda?
No więc właśnie, bo tutaj mamy diagnozę, ale co z tym zrobić, jeśli to jest tak wszechobecne, wszechogarniające? Rodzice nie mają nad tym, jak widzimy, żadnej kontroli. Są bezradni. Młodzi ludzie są zamknięci w swoim kontakcie z telefonem w bardzo dużej samotności jednocześnie i potrzebie ciepła. To wszystko pokazuje, jak bardzo potrzebujemy pomocy.
Opracowując ten cały pomysł, najpierw ja, a potem z moimi kolegami, doszliśmy do wniosku, że chcemy działać jak profesjonalny lekarz. Jak idziesz do lekarza i jesteś chora, to zanim on ci wypisze ten lekarz receptę i powie ci, że ty masz tyle i tyle brać tych tabletek, tak. To zbada, opuka, posłucha, zrobi wywiad i my jesteśmy na tym etapie. I to jest dla nas diagnoza.
Mm-hmm. Opukujecie na razie.
Opukujemy. My tę diagnozę w całości razem z tymi wywiadami kończymy praktycznie czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. To będzie czas pisania raportu. We wrześniu będziemy mieli potężny materiał, który będziemy chcieli upublicznić i wokół którego będziemy chcieli skoncentrować kampanie społeczne, debaty społeczne, wydarzenia, eventy, które miałyby na celu powiedzenie, słuchajcie, telefon jest fajny, internet jest bardzo ułatwia sprawę, ale to wy musicie być panem i internetu, i telefonu, to wy musicie dbać o relacje, to wy musicie mieć kompetencje kształtowania swoim dzieciom na przykład czasu wolnego. Docelowo chcemy na podstawie tych wszystkich zgromadzonych danych opublikować materiały edukacyjne, edukacyjne dla rodziców, materiały edukacyjne
dla młodych ludzi,
więcej, scenariusze zajęć lekcyjnych dla na przykład nauczycieli, którzy realizują szkolne programy profilaktyczne. Wydaje się, że dotknęliśmy dość takiej struny trudnej, bo wychodzi na to, że ten telefon jest bardzo mocno zakorzeniony. Większość z tych osób, jak nie wszyscy, którzy brali udział w tym eksperymencie, Hania, oni nie pamiętają czasu, jak to było bez telefonu. Więc oni tak naprawdę, jak się rodzili,
z komórką w ręku.
Raport Fundacji Dzieci Niczyje, który był przedstawiony w zeszłym roku, jasno mówi, że 60% osób przed pójściem do szkoły codziennie korzysta z tabletów i ta zabawa jest zupełnie inna, więc wydaje się, że dlaczego mówię o tej strunie takiej wrażliwej, newralgicznej, bo tak naprawdę okazuje się, że będziemy strasznie dużo czasu potrzebowali i też ciekawych rozwiązań, żeby zmienić postawę.
No
a
więc właśnie,
zmiana postawy jest bardzo trudna.
No więc właśnie, bo to jest uzależnienie behawioralne.
Tak, i okazuje się, że nie będziemy chcieli zmienić tylko postawy młodych osób, ale się okazuje, że trzeba będzie zmieniać postawy rodziców.
Będzie to niezwykle trudne. Nie wiem, czy podobne eksperymenty są prowadzone, czy wiesz coś na ten temat i były, czy nie wiem, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie. I czy tam są jakieś środki zaradcze wprowadzane?
Ostatnio realizuję taką ekspertyzę dla jednej z instytucji publicznych w Polsce, gdzie mieliśmy za zadanie, czy ja i mój zespół mieliśmy za zadanie opracować i zebrać wiedzę, jak to z tymi e-uzależnieniami się dzieje w wybranych 7 krajach na całym świecie. Mhm. I muszę powiedzieć, że tak naprawdę to my daleko nie odstajemy od tego, co się dzieje na świecie. Nie mamy oczywiście żadnych klinik jeszcze leczenia uzależnień behawioralnych, mhm. chociaż myślę, że w tę stronę trzeba będzie tak. zmierzać. Natomiast no, nie ma wielu rozwiązań
gotowych, ale też
wdrożonych na poziomie ministerstw, prawda? Stąd na przykład naszym eksperymentem, i to ciekawostka, w ogóle nie brałem tego pod uwagę, zainteresował się Uniwersytet w Kanadzie, w Ontario, i Uniwersytet w Pekinie, w Chinach. Już nawet nawiązałem współpracę i z Kanadą, i z Pekinem. I okazuje się, że po tym, co wysłuchałem od tej pani psycholożki z Uniwersytetu w Pekinie, to powiem ci, że nasza młodzież to tak naprawdę z tym korzystaniem z telefonów komórkowych to nie ma żadnego problemu. I ten telefon komórkowy nie jest aż tak mocno włączony w życie, jak na przykład młodzieży w Chinach. No, idziesz w Chinach do lekarza, to musisz pokazać telefon, bo tam masz skan, specjalny kod i tak naprawdę
w ogóle nie istniejesz bez telefonu.
No, nie istniejesz bez telefonu, więc pani psycholog z Pekinu mówi: panie Macieju, tak, okej, w porządku, bardzo fajny eksperyment, ale ja się muszę zapytać mojej rady etycznej, bo tutaj jest zagrożenie życia, jeżeli odetniemy. Więc, więc będziemy szukali jakiś tam, pewnie się znajdziemy gdzieś w połowie drogi.
Ważną rzeczą jest, myślę, to, co powiedziałeś na początku, że najłatwiej znieśli ten eksperyment i to odcięcie od mediów elektronicznych ci, którzy mają inne życie, poza facebookowe, poza tabletowe, którzy mają jakieś pasje, którym rodzice dostarczają jakichś innych, nie wiem, rozrywek w cudzysłowie, czyli interesują się ich rozwojem.
Na dzisiaj powiem tak, chociaż mówię, cały czas analizujemy materiał. Tworzy się bardzo ważny trójkąt, o którym nie należy zapominać. Przede wszystkim kontakt, relacja i bezpieczeństwo w rodzinie, pomiędzy członkami rodziny. Po drugie, zasady i ich konsekwentne przestrzeganie przez jedną i przez drugą stronę.
W korzystaniu z mediów.
I trzecie, kompetencje rodzicielskie, nie tylko w zakresie organizacji czasu wolnego, ale generalnie kompetencje rodzicielskie. Pomysły mamy kolejne, a mianowicie...
Musimy kończyć.
Chcemy organizować dla młodzieży uzależnionej dwutygodniowe obozy offline.
No, myślę, że będziecie mieli dużo pracy. Doktor Maciej Dębski, socjolog z Uniwersytetu Gdańskiego, prezes Fundacji Dbam o Mój Zasięg. Bardzo to było ciekawe, chociaż no, nie napawające optymizmem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Maciej Bogusławski program zrealizował. Hanna Wilczyńska-Toczko. Kłaniamy się państwu pięknie i na koniec jeszcze raz Cortez.
Dobranoc.
Kreskówki na dobranoc, plusz do snu. Nim wstanę, wrócisz już, pokażesz mi kolory, ślady chmur. Przestanę płakać znów, powtarzasz, że detale ważne są. Z nich składam świat, jedną ręką łapiąc twoją. Czasem martwisz się, że dorosnę za moment. Martwisz się ciągle na nowo, kiedy smucę się, zamiast R wymawiam L. Kiedy masz mnie trochę dość, wykrzyczeć chcę całą złość. Przez miłość, co jak bumerang wracać.